1986. Nie możemy sobie wybrać, w kim się zakochamy. Tak powiedział mi pan Halloran. Pewnie miał rację. Miłość nie jest wyborem, lecz przymusem. Teraz to wiem. Ale może czasem jednak trzeba wybrać, a przynajmniej postanowić, że się nie zakocha. Zwalczyć to w sobie, usunąć się w cień. Gdyby pan Halloran postanowił, że nie zakocha się w walcerce, wszystko potoczyłoby się inaczej. To było już po tym, jak na dobre odszedł ze szkoły. Wymknąłem się z domu i pojechałem rowerem przez miasto, żeby spotkać się z nim w jego małym domu. Dzień był chłodny, a niebo stalowo-szare i ciężkie, jak betonowy blok. Co jakiś czas lekko mżyło, zupełnie jakby chmury nie były w nastroju, by wypuścić z siebie rzęsisty deszcz. Pan Halloran został zmuszony do złożenia dymisji. Nie było żadnego oficjalnego komunikatu. Władze szkoły miały chyba nadzieję na załatwienie sprawy bez rozgłosu. Ale oczywiście wszyscy wiedzieliśmy, że odchodzi. Wiedzieliśmy też, dlaczego. Pan Halloran odwiedzał walcerkę w szpitalu po wypadku w Wesołym Miasteczku. Kiedy wreszcie wypuszczono ją do domu, nie przestali się widywać. Umawiali się na kawę albo spotykali się w parku. Musieli to robić w tajemnicy, bo nikt ich razem nie widział, a jeśli nawet, to nie zostali rozpoznani. Eliza rozjaśniła włosy i była teraz prawie blondynką. Nie bardzo wiedziałem, dlaczego to zrobiła. Podobały mi się jej włosy sprzed wypadku. Może chciała je zmienić, bo sama się zmieniła? Czasami chodziła o lasce, czasami trochę kuśtykała. Jeśli ktoś ich jednak widział, to pewnie uznał, że pan Halloran po prostu jej pomaga. Wtedy jeszcze uważano go za bohatera. Wszystko to się zmieniło, kiedy ludzie się dowiedzieli, że walcerka odwiedzała go wieczorami, a on chodził do niej, kiedy jej matki nie było w domu. Właśnie dlatego tamtej feralnej nocy przechodził obok kościoła. Zrobiła się straszna chryja, bo Eliza miała tylko 17 lat, a pan Halloran ponad 30. W dodatku był nauczycielem. Ludzie przestali uważać go za bohatera, a zaczęli nazywać pedofilem. Rodzice przychodzili do szkoły, żeby komunikować dyrektorce swoje oburzenie. Mimo że w świetle prawa pan Halloran nie zrobił nic złego, to nie miała wyboru i musiała go zwolnić. Była przecież odpowiedzialna za reputację szkoły i bezpieczeństwo uczniów. Zaczęły krążyć o nim plotki, że w trakcie lekcji upuszczał gumkę na podłogę, żeby zaglądać dziewczętom pod spódniczki, że kręcił się po sali gimnastycznej i gapił na ich gołe nogi, albo że na stołówce dotknął piersi dziewczyny, która przyszła sprzątnąć ze stolika. Wszystko to były wymysły, ale plotki są jak zarazki. Roznoszą się i mnożą w mgnieniu oka. I zanim się człowiek zorientuje, wszyscy są zarażeni. Chciałbym móc powiedzieć, że się za nim wstawiałem i broniłem jego honoru przed innymi, ale to nieprawda. Miałem 12 lat, a to była szkoła. Śmiałem się z żartów na jego temat i nie pisnąłem ani słowa, kiedy inni go przezywali albo rozpowiadali kolejne niestworzone historie. Nigdy nie powiedziałem na głos, że nie daję im wiary. Nie oświadczyłem, że pan Halloran jest dobrym człowiekiem, bo uratował życie walcerce i ocalił mojego tatę przed więzieniem. Nie mogłem opowiedzieć nikomu o jego pięknych obrazach, ani o tym, jak uratował mnie przed Seanem Cooperem. Zachowałem dla siebie jego słowa, że trzeba trzymać blisko siebie to, co dla nas wyjątkowe, trzymać z całych sił. Pewnie dlatego poszedłem go odwiedzić. Nie dość, że stracił pracę, to jeszcze musiał opuścić swój dom. Ten, w którym dotychczas mieszkał, był wynajmowany przez szkołę i miał się do niego wprowadzić nowy nauczyciel. Wciąż czułem się trochę nieswojo, kiedy zsiadłem z roweru i pukałem do drzwi. Pan Halloran nie od razu mi otworzył i zastanawiałem się nawet, czy nie lepiej byłoby zrezygnować z tej wizyty i czy w ogóle był w domu, mimo że na ulicy stał jego samochód. Wreszcie drzwi się otworzyły i pan Halloran stanął w progu. Wyglądał jakoś inaczej niż zwykle. Zawsze był szczupły, ale teraz wydawał się wręcz wychudzony. Jego skóra, o ile to w ogóle możliwe, była jeszcze bledsza, a włosy rozpuszczone. Miał na sobie dżinsy i czarny t-shirt odsłaniający jego umięśnione ręce. Błękit żył był jedynym kolorem, jaki prześwitywał przez przeźroczystą skórę. Tego dnia naprawdę wyglądał jak jakieś dziwne, nieludzkie stworzenie. Jak kredziarz. Witaj, Eddie.
Dzień dobry. Co tu robisz?
Dobre pytanie. Sam tego nie wiedziałem.
Czy twoi rodzice wiedzą, że tu jesteś?
Nie. Lekko się skrzywił i wyszedł przed drzwi, żeby się rozejrzeć. Wtedy nie bardzo rozumiałem, dlaczego to robi. Dopiero później pojąłem, że w świetle tych wszystkich oskarżeń pod jego adresem pewnie nie chciał, żeby ktokolwiek widział, jak zaprasza do siebie młodego chłopca. Myślę, że był wręcz o włos od wyproszenia mnie, ale w końcu spojrzał na mnie życzliwie i powiedział: wejdź, Eddie, napijesz się czegoś, soku, mleka. Nie chciało mi się pić, ale uznałem, że nie wypada odmawiać, więc poprosiłem o szklankę mleka. Poszedłem za nim do kuchni. Usiądź. Odsunąłem sobie jedno z chybotliwych, sosnowych krzeseł. Na blacie stały pudełka. W dużym pokoju też było ich sporo. Wyjeżdża pan? Spytałem głupio, bo przecież znałem odpowiedź. Tak, powiedział pan Halloran. Wyjął mleko z lodówki i sprawdził datę przydatności, po czym poszukał w pudełkach szklanki. Zamieszkam u siostry w Cornwallii.
Myślałem, że pana siostra nie żyje.
Mam drugą siostrę, starszą. Na imię ma Kirsty.
Aha.
Pan Halloran postawił mleko na stole przede mną. Wszystko w porządku, Eddie? Chciałem panu podziękować za to, co pan zrobił dla taty.
Nic nie zrobiłem. Po prostu powiedziałem prawdę.
Tak, ale gdyby pan tego nie zrobił... Nie dokończyłem. Cała ta sytuacja była straszna. Dużo gorsza niż myślałem. Nie miałem ochoty dłużej tam siedzieć. Chciałem uciec, ale coś mnie trzymało w miejscu. Pan Halloran głośno westchnął. Eddie, to wszystko nie ma żadnego związku z twoim tatą ani z tobą. I tak zamierzałem niedługo wyjechać.
Przez Walcerkę? Mówisz o Elizie?
No tak. Pokiwałem głową i napiłem się mleka. Było chyba trochę nadpsute. Oboje uważamy, że nowy początek dobrze nam zrobi.
Czyli ona jedzie z panem do Cornwallii?
Mam nadzieję, za jakiś czas.
Ludzie mówią o panu różne straszne rzeczy.
Wiem, to wszystko nieprawda.
Wiem.
Chyba wyczuł, że nie do końca mnie przekonał, bo po chwili dodał: Eliza jest wyjątkową dziewczyną. Nie chciałem, żeby tak się to potoczyło. Chciałem jej pomóc, być jej przyjacielem.
To czemu nie mógł pan po prostu się z nią przyjaźnić?
Jak trochę dorośniesz, to zrozumiesz. Nie możemy sobie wybrać, w kim się zakochamy. Kto nas uszczęśliwi. Jednak on wcale nie wyglądał na szczęśliwego. Tak jak powinien wyglądać zakochany człowiek. Wydał mi się smutny i trochę zagubiony. Sam też czułem się nieco zdezorientowany, kiedy wracałem rowerem do domu. Nadchodziła zima i już o 3:00 po południu dzień tracił wyrazistość, rozpraszając się w mglisty zmierzch. Wszystko wydawało się zimne, ponure i beznadziejnie odmienione. Nasza banda się rozpadła. Niki mieszkała u mamy w Bournemouth. Miki miał nowych, niezbyt fajnych kumpli. Nadal spotykałem się z Hoppem i Grubym Gawem, ale to już nie było to samo. W grupie 3 przyjaciół rodzą się nowe problemy. Zawsze uważałem Hoppa za mojego najlepszego przyjaciela, ale czasem, kiedy po niego szedłem, okazywało się, że wyszedł już z Gawem, co napełniało mnie rozgoryczeniem. Mama i tata też byli jacyś inni. Od ataku na wielebnego Martina protesty przed kliniką mamy ucichły. Jak po ucięciu głowy bestii, powiedział tata. O ile jednak mama stała się spokojniejsza, to z kolei ojciec
zrobił się bardziej drażliwy. Może wstrząsnął nim epizod z policją, a może działo się z nim coś innego. Często czegoś zapominał i szybko tracił cierpliwość. Zdarzało się, że zastawałem go siedzącego na krześle i patrzącego w pustą przestrzeń, jakby na coś czekał, ale nie wiedział na co. Zresztą w całym Underbury panowała atmosfera wyczekiwania. Wszystko tkwiło w jakimś zawieszeniu. Policja wciąż nie postawiła nikomu zarzutów w związku z atakiem na wielebnego Martina, więc ludzie mogli czuć się skrępowani wszechobecną podejrzliwością. Wszyscy rozglądali się wokół siebie i zastanawiali, czy ktoś z ich znajomych mógł popełnić taką zbrodnię. Liście się pomarszczyły, pozwijały i w końcu rozstały się z drzewami. W powietrzu zawisła aura przemijania. Nic nie było świeże, kolorowe ani niewinne. Jakby całe miasto tymczasowo zamknęło się w kapsule czasu. Jak się okazało, faktycznie na coś czekaliśmy. I kiedy blada dłoń dziewczyny wyłoniła się spod sterty suchych liści, można było odnieść wrażenie, że całe miasto wypuściło z płuc długo wstrzymywane powietrze. Bo w końcu się to stało. Wreszcie wydarzyło się.